Studentka mojego studenta ostatnio pisała pracę magisterską właśnie dokładnie z tego, co pani pyta. To znaczy rozwiązała taki problem, to się tam nazywa kwantowa tomografia stanu. I ona, coś co ja robiłem kiedyś, całkując jakieś wyrażenia na kartce 20 lat temu, to ona to zrobiła, trenując sieć neuronową, która zrobiła to samo, pewnie trochę lepiej ode mnie. No więc jakieś takie proste przykłady zastosowań w fizyce, gdzie rozwiązuje się pewne zagadnienia, to już takie się robi od jakiegoś czasu. No przypuszczam, że trudno będzie znaleźć za jakiś czas jakiejkolwiek działalności intelektualnej, dla której nie będzie wsparciem sztuczna inteligencja, więc to na razie dopiero zaczynamy.
No jest to początek tej drogi, ale pytanie jest takie, czy ta sztuczna inteligencja ostatecznie nie zdominuje takiej tradycyjnej formy nauki i czy po prostu kiedyś nauka już nie będzie potrzebna w ogóle? Czy naukowcy nie będą potrzebni?
Jak ktoś przewiduje przyszłość, to nie należy mu wierzyć, bo gada bzdury najprawdopodobniej. No wie pani, no jak maszyna parowa spowodowała, że ludzie przestali pracować fizycznie w takim wymiarze, w jakim kiedyś pracowali, no to pewnie to samo będzie z maszyną intelektualną, która zastępuje nam mózgi. No, pewnie należy się tego spodziewać. Jak jedziesz samochodem i po Warszawie, którą na przykład ja w miarę dobrze znam, ale jak za długo się używa nawigacji, to przestaje się myśleć i się oducza tej Warszawy od tego. Podobne rzeczy pewnie będą z innymi funkcjami kognitywnymi zapewne.
W jednym z wywiadów powiedział pan, że jesteśmy jednym z ostatnich pokoleń, które coś wnosi do rozwoju i logicznego myślenia, a jednak w nauce często przydaje się coś takiego jak kreatywność, która pozwala czasami postawić takie zaskakujące tezy. Czy sztuczna inteligencja jest w stanie być kreatywna w takim rozumieniu tworzenia czegoś, co się wydaje nierealne?
To jeżeli pod jakimkolwiek względem nas przewyższa w tym momencie, to właśnie pod tym, jeśli chodzi o kreatywność, to ludzie są daleko w tyle, chyba za już teraz nawet ze zwykłymi modelami językowymi, nie mówiąc o innych rzeczach. Nawet algorytmy grania w szachy są od ludzi bardziej kreatywne pod każdym względem, więc akurat tutaj to jest jedna ze słabszych cech człowieka, właśnie kreatywność. Nie chodzi o to, żeby stracić, tylko żeby być świadomy sytuacji, w jakiej się znajdujemy. No, sytuacja jest taka, że nasz główny organ, który zagwarantował nam dominację nad innymi gatunkami, nie są to mięśnie ani inne rzeczy, tylko właśnie mózg, w tym momencie ma silną konkurencję. No, miejmy świadomość tego, co się dzieje. A jakie z tego wnioski wyciągniemy, to jest zupełnie drugorzędne. Strach to jest w ogóle zbędny do czegokolwiek, czymkolwiek przeszkadza. Przede wszystkim w przypadku tego rozwoju nic nie można zrobić, nawet gdybyśmy chcieli, bo generalnie rozwój technologiczny ma to do siebie, że idzie w jednym kierunku, raczej nie zawraca.
Czy pan tak na co dzień korzysta ze sztucznej inteligencji? Jeżeli tak, to w jaki sposób pan ją wykorzystuje w swojej pracy, w swoich badaniach?
No, jak kupuję bilet lotniczy, to korzystam ze sztucznej inteligencji. No, nie ma takiej rzeczy, której sztucznej inteligencji już teraz nie ma. No, jak piszę artykuł naukowy z fizyki, do niedawna mieliśmy taki zwyczaj, że po napisaniu artykułu przepuszczaliśmy go przez takiego proofreadera, native'a z angielskiego, który miał jakiś background taki jeszcze, właśnie jak pięknie po polsku mówię, naukowy. I on wprowadzał jakieś drobne korekty do tekstu. No ten zawód już jest niepotrzebny, bo można to przepuścić przez ChatGPT i on jest na tyle rozgarnięty, że jest w stanie tekst naukowy skomplikowany poprawić językowo bez naruszania struktury. I to robi się o wiele lepiej niż człowiek, także no, chociażby nawet w tak prostej rzeczy jak korekta tekstów, to już jest standardowe narzędzie.